Słuchają Państwo programu Licencja na Życie. Monika Hemperek przed mikrofonem, obok mnie psycholog biznesu Anna Nizio. Rozmawiamy o wypaleniu zawodowym, o tym, jak przeciwdziałać temu wypaleniu zawodowemu. Pani psycholog Anna Nizio zapraszana jest do wielu organizacji, żeby tam przeciwdziałać takiemu wypaleniu zawodowemu. No a wpływają na to różne przyczyny i wypływające z organizacji i nasze osobowościowe. O tych osobowościowych mówiłyśmy w poprzedniej godzinie i jeszcze trochę w tym temacie trzeba tematów poruszyć, bo jak się wypalamy, to dobrze, żebyśmy wejrzeli w siebie. Może sami potrafimy, może musimy skorzystać z pomocy choćby psychologa biznesu. Można się do tego psychologa z tym zwrócić, no bo wypalenie zawodowe nie jest jednostką chorobową, więc tak. nie leczymy tego. Tak?
Tak.
Ale nie będziemy zachęcać do podpalania się, jak już się wypaliliśmy, tylko do wyjścia z wypalenia czy przeciwdziałania.
Ja myślę, że ta metafora podpalania się jest nieprzypadkowa.
Aha, ewentualnie do zapalenia tej lampy, która nam pokazuje kierunek, tak?
Ja wiem, że mamy noc, jest trochę trudno, ale tu zapalać będziemy różne światełka edukacyjne, bo chodzi mi o tę metaforę podpalania. Drodzy Państwo, jak sobie wyobrażacie jakąś sytuację, która was po prostu rozjuszyła do granic możliwości, to nie macie takiego poczucia, że płoniecie, że wszystko robi wam się gorąco, że to jesteście czerwoni na policzkach, na klatce, na szyi, na ręce się pocą. To jest objaw podpalenia. Podpalenia emocjonalnego, czyli ja na coś zareagowałam nadmiernie emocjonalnie w zestawieniu z tym, jak mogłabym zareagować w sytuacji zupełnie dla mnie neutralnej. I jak mówimy o tym, że ja się podpalam, to ja się za którymś razem tak podpalę jak wiązka słomy po prostu i ten ogień będzie bardzo duży. I wtedy już jest naprawdę bardzo trudno. Dlaczego? Bo syndrom wypalenia zawodowego czy zjawisko wypalenia zawodowego de facto chorobą nie jest. Jest wpisane, są opisane kryteria wypalenia zawodowego. Pewnie za chwileczkę o tym troszkę więcej powiem. Natomiast skutki wypalenia zawodowego, tego co się z nami dzieje, już jednostką chorobową jest. Nadciśnienie jest jednostką chorobową. Depresja jest jednostką chorobową. Załamanie nerwowe także w zależności od tego, co tam jeszcze z tym załamaniem nam wystąpi, tak? Więc jakby samo wypalenie nie, ale skutki jego są nie tylko ekonomiczne, bo ktoś jest nieefektywny w pracy, to są absolutne koszta, których się nie da w żaden sposób oszacować, bo jak to mawiał i pisał Jan Kochanowski, szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. I wtedy przy tych naszych wewnętrznych umiejętnościach i jeśli mówimy o przyczynach też takich wewnętrznych, czy ja mam predyspozycję do tego, żeby się podpalać i wypalać, jest moje poczucie własnej wartości. Ludzie, którzy dobrze o sobie myślą, to nie chodzi o to, że myślą o sobie narcystycznie, że jestem Bogiem, prawda, i będę tutaj wszystkim teraz drygował, tylko mówią tak, w tym jestem dobry, w tym nie jestem dobry, to lubię, tego nie lubię, to mi odpowiada, to mi nie odpowiada, tu się staram, a tu dałem ciała, mówiąc kolokwialnie. W związku z czym ja mam kontakt ze sobą, tak? I mówię sobie, że jeśli mi coś się nie powiodło, no to umiem to jakoś sensownie wytłumaczyć. No nie powiodło mi się, bo się nie przygotowałem, nie powiodło mi się, bo tam były jakieś szemrane interesy albo coś tam, prawda? Ale jeśli ja wszystko odbieram przeciwko sobie, to ja tego poczucia własnej wartości nie mam. O mobbingu mówiłyśmy przy okazji poprzedniego spotkania. To jest właśnie takie bycie trochę ofiarą całego systemu, niekoniecznie jakiejś przemocowej sytuacji, ale w ogóle myślenie źle o sobie. I kolejnym elementem jest wynikającym z tego, że źle o sobie myślę, jest brak asertywności. I też nie chodzi o taką asertywność popularnie rozumianą, że to jest, tak ci powiem, nie, że ci w pięty pójdzie. Drodzy Państwo, to nie jest żadna asertywność. To jest agresja w białych rękawiczkach. Też może być. Ale chodzi o to, że asertywność to jest mówić tak, mam prawo do odpoczynku. Mam prawo do zabawy. Mam prawo do pracy. Mam prawo zmieniać moje życie. To jest moja pierwotna asertywność, mówiona przez ja. jeśli ktoś wrzuca mi kolejne zadanie i ja nie umiem powiedzieć, słuchaj, ja pracuję już teraz nad 12 potrawami na Wigilię, metafora oczywiście, nie jestem w stanie zrobić 13, bo zobacz, brakuje mi w Excelu tabelki. Nie? I ktoś mówi, to włóż tą tabelkę jeszcze. Ja mówię, nie. Mój Excel jest na 12 tabelek, na 12 potraw. Ani jednej więcej. I ja nie potrafię postawić w bezpieczny, spokojny, ale stanowczy sposób tej granicy, to ja sobie wszystkie małpy wezmę na głowę. I potem nie dziwota, że tu mnie do czegoś zapraszają, tu mnie do czegoś biorą, a ja chcę być taka dobra. I wszystkim oczywiście pomogę. I zrobię to za najmniejszą stawkę. Prawda? I potem mam wrażenie, że zapraszają mnie tylko do beznadziejnych projektów, że płacą mi jak najmniej, że mam poczucie wykorzystywania i tak dalej. I zobaczcie Państwo, że w tym wypaleniu jest tak, że zmienia mi się optyka postrzegania siebie samej. Wypalenie doprowadza do tego, że ja myślę o sobie źle, nawet jeśli wtedy w ogóle to nie ma miejsca. Jeśli wręcz nawet przeciwnie, jeśli sukcesy, ludzie mi mówią, hej, słuchaj, ale ty to super zrobiłeś. Ty w ogóle potrafisz rozwiązywać takie problemy, że ja nawet nie wiem, że takie problemy mogłyby istnieć, gdyby nie ty, to coś. Ja mówię, nie no, daj spokój, bez sensu. Co chcesz ode mnie? Prawda? Jakby burzymy sobie też swoje poczucie własnej wartości. Nie stawiamy tych granic. Co nas doprowadza do wyczerpania na trzech poziomach? Psychiki, tego wszystkiego, co my myślimy, procesów poznawczych, tego jak kodujemy, jak konstruujemy informacje, jak się komunikujemy na poziomie fizycznym, bo rozpada nam się ciało, w cudzysłowie rozpada, ale może czasem jest takie poczucie defragmentacji, prawda? Że człowiek jest taki, Boże, jestem tak zestresowana, że jestem rozmontowana, tak? Czyli taka niepozbierana w tym wszystkim. Więc na poziomie fizycznym, ja mam na poziomie fizycznym objawy, mnie boli żołądek, mi się nie chce wstać rano, ludzie mnie motywują tak jak umieją, mówię, no wstawaj i idź do roboty, nie? To nie działa. W związku z czym popadam w emocjonalną otchłań, pustkę, wyczerpana jestem. W związku z tym jest mi bardzo trudno się do wszystkiego zmobilizować, i mogę być odbierana, czasem nawet jestem, ale najczęściej jestem odbierana jako osoba lekceważąca, bo nie dotrzymałam terminów, bo czegoś nie zrobiłam na czas, bo to nie jest takiej jakości, do jakiej mnie przyzwyczajono, bla, bla, bla. Prawda? Zobaczcie, ja znowu to odbieram przeciwko mnie, bo środowisko mówi, no ale ty tego nie zrobiłaś. Mało jest ludzi, którzy powiedzą, ej, widzę, że chyba jesteś przemęczona. Drodzy Państwo, Państwo przywykli, że jeśli już zdarza mi się mieć tą wspaniałą przyjemność i tutaj jakby przekazywać kawałek edukacji, to Państwo wiecie, że jest ćwiczenie. Zawsze jest ćwiczenie, dzisiaj też będzie ćwiczenie. Niech Państwo sobie teraz poszukają w głowie sytuacji, w której ostatni raz, może w niedalekiej przeszłości, może trochę dalszej, przyszli Państwo do domu i powiedzieli, słuchajcie, potrzebuję odpocząć. Albo druga sytuacja, zobaczyliście swojego współmarzonka, dzieci, które wróciły ze szkoły i zapytaliście, czy kochanie potrzebujesz odpocząć? Poszukajcie w swoich głowach, czy taka sytuacja ma miejsce. A ten człowiek przeszedł swoje 8, 9 czy 10 godzin w jakiejś walce z czymś, tak jak my. I potem spotykamy się na salonie i ktoś by się ruszył i zrobił kawę, ale nikt nie ma siły. Nie? Więc jakby to wyczerpanie rozkłada się nie tylko na obszar pracy, ale cierpi ekonomika rodziny. Bo my nie jesteśmy człowiekiem, który zamyka sobie tam, nie wiem, o 16 czy tam o 17 się odklikuje w pracy, tylko to nasze życie tam sobie jest. I tak samo jak mamy kłopoty w domu, to one też nam się będą odbijały w pracy w jakiś tam sposób. Czasem do tej pracy nawet mówiąc krótko uciekamy, żeby tylko nie myśleć o tym, co jest gdzieś tam w domu, prawda? Więc możemy być postrzegani jako ludzie nieterminowi, nieprawidłowo wykonujący obowiązki, co nam wtórnie będzie jakby odbijało się znowu na poczuciu własnej wartości, odsuwani będziemy od projektów i ta cała kaskada tutaj trudnych błędów. Ale do czego zmierzam? Nie wszystkie osoby, które przeżywają wypalenie zawodowe, będą takim typem spokojnego wycofywacza się, takiej ofiary w kąciku stojącej, bo nic nie wychodzi, reagującej płaczem, bla, bla, bla. Są osoby, które będą zachowywały się w sposób arogancki, głośny, bezczelny i tak sobie będą radziły ze swoim nieradzeniem sobie z sytuacjami stresowymi w pracy. Czyli nie zawsze jest tak, że osoba, która właśnie w tym momencie kipi ze złości, to jest po prostu wariatką, tylko może być po prostu objawem tego, że ma już dosyć. I to, że taka niedaleka historia z jednej ze szkół, w której miałam konsultację. Oczywiście szkolenie dotyczyło jakieś tam szkolenia kadry nauczycielskiej, z jakiejś asertywności, komunikacji, asertywności. No i oczywiście zaczyna się temat na szkoleniu. Ale do naszej pani dyrektor to nie można podchodzić, jak ona jest zajęta czymś, to nie wolno wchodzić. Pani dyrektor nie znała mnie osobiście, w związku z czym rzeczywiście przywitała mnie, że tak powiem, w sposób dalece odległy od savoir-vivre w biznesie, więc poczułam na własnej skórze, w jakim stresie muszą żyć ci nauczyciele. I kiedy już powiedziałam, że jestem trenerem, to przyszłam się przywitać, prawda, to tamto, ona tak siadła i mówi, a jestem zmęczona. No i włączył mi się psycholog, więc gram pauzą, czyli słucham. I rozpłakała się na koniec. Była tak zmęczona, że nie miała siły ani wstawać w domu do jakiejkolwiek czynności. Dom się o nią upominał, ona była sfrustrowana, nakrzyczała na dzieci, potem miała poczucie winy. Nie dospała, bo ostatecznie był to efekt taki, przekłada nam się po prostu to wypalenie na stres. I nie to, że była wypalona, w sensie takim, że nie kochała swojej pracy. Bo my mówimy, wypaliłem się, to znaczy, że już jej nie kocham. Ona uwielbiała swoją pracę. Tylko wzięła sobie po prostu za dużo na barki. Nie była w stanie tego zrobić samodzielnie. Wystarczyło kilka drobnych kroków. Że tam tu asystentkę, trochę inaczej podzielić obowiązki, tu coś tam, prawda? Ona sobie to jakby tak trochę rozłożyła w głowie, że mogłaby to zrobić. Nie wiem, czy sięgnęła, czy nie, bo nie byłam na nią umówiona na taki proces wspierania. Ale była tak niedostępna emocjonalnie, była tak odrzucająca od siebie, że gdyby nie to, że te dziewczyny, te nauczycielki powiedziały w trakcie szkolenia, że taka jest sytuacja, to prawdopodobnie i jakoś ten splot okoliczności, że ja się pojawiłam w tym gabinecie, żeby się przywitać, to nie wiem, czy ona miałaby szansę się z tym skonfrontować. To nie jest jakiś mój wielki sukces, ja tak po prostu postępuję standardowo, ale rozumiecie Państwo, że czasem potrzebny jest po prostu takie, nie wiem, włożenie palców między drzwi a framugę, żeby w końcu unaocznić sobie, że z czymś cholera, no czegoś nie dźwigam. Nie? O nieefektywności w pracy to się nawet nie będę rozwodzić, bo Państwo wiecie, jak to jest.
I z tym pracuje psycholog biznesu. Tak. Arcy ciekawe i arcy ważne. No przecież w pracy spędzamy gro naszego czasu. Mhm. To zależy. Jak to bywa z psychologami, to zależy. Bo to zależy od rodzaju pracy. Jeśli nawet jest to praca zdalna, mierzymy się z tym nowym zjawiskiem, no to przenosimy tę pracę do domu. I to też ma pewnego rodzaju skutki uboczne, nie tylko te korzyści, ale też te negatywne. O tym też będziemy mówić. To teraz chwila przerwy i wracamy do tematu wypalenia zawodowego.